Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, jeśli ktoś myśli, że ideologia klimatyczna, bo istnieje coś takiego, ta gówniara ze Szwecji czy tam z Norwegii jest tylko jej twarzą. Tak jak Soros jest twarzą międzynarodowego żydostwa. Z tym, że Soros ma przynajmniej pieniądze, a ta gówniara po prostu jest nikim. Jest pionkiem. Soros jest kimś, a ta gówniara jest nikim. No, ale ona jest twarzą starannie wybraną, twarzą tej ideologii klimatycznej. Ideologii, która jest straszliwie niebezpieczna dla nas, która zatacza coraz szersze kręgi, o której już co inteligentniejsi publiczności mówią, na którą zwracają uwagę, mianowicie gdzieś tu widziałem chyba pana Gadowskiego, jeśli jeszcze znajdę jego to wystąpienie, wywiad gdzieś w portalu PH24, to Państwu to udostępnię. Nie można mu odmówić inteligencji panu Gadowskiemu, więc dobrze go posłuchać. Nie, on mówi szczególnie o tej ideologii klimatycznej. Przekonuje Państwa, że jest bardzo niebezpieczna, a jest straszliwie niebezpieczna. Jednym z aspektów tej ideologii klimatycznej pewne aspekty tej ideologii klimatycznej, aspekty finansowe, a omówiłem dwa dni temu w felietonie BlackRock, na temat BlackRocka. Teraz będę mówił o innym aspekcie, nie mniej dla nas białych, a tragicznym, a nie tylko białych. Myślę, że dla wszystkich państw, w szczególności tych zamożniejszych, czyli tutaj na pewno będzie mowa o Chinach. Albowiem niemiecki portal dla Polaków Die Interia ma artykuł: prawo do azylu także dla migrantów klimatycznych. Słyszeliście Państwo tak? Jeszcze nie? No to za chwilę usłyszycie. Niestety, i tutaj taka dygresja dotycząca ONZ-u. Pamiętam, gdy był młodym człowiekiem, 25 lat, 20 kilka, tak? Kiedy już coś tam wiedziałem, interesowałem się różnymi rzeczami. Pamiętam, żeśmy się gdzieś tam spotkali na jakiejś prywatce i właśnie młodzi ludzie gdzieś w tym wieku co ja. I żeśmy rozmawiali o ONZ-cie. Pamiętam to jak dzisiaj. Nawet wiem, w którym domu to było w Radości. Dlatego, że jeden z tych panów coś działał w jakiejś tam organizacji młodzieżowej właśnie dotyczącej tego ONZ-u. I on sam mówił, że to jest taki kit, że to w pale się nie mieści, że to oczywiście jest wszystko. To jest wszystko dla swoich. To jest organizacja, która ma zaspokajać, znaczy udział w tej organizacji, w pracach tej organizacji, wszelkich osób, to jest po prostu, to był wówczas i pewnie do tej pory jest, taka premia za uległość. Premia dla tego kogoś, za to, że jest taki świetny, nie w swojej pracy, tylko że jest taki taki świetny, wówczas był świetnym potakiwaczem. ONZ było wówczas już pod ogromnym wpływem Rosji. Te wszystkie państwa Rosji, Chin, ale wtedy jeszcze maoistowskich oczywiście. A czy wtedy wpływ? To był wpływ może Rosji był olbrzymi, natomiast Chiny starały się mieć wpływ na część tych rozwiniętych krajów. Bardzo słabo rozwiniętych krajów chciały eksportować rewolucję. O istotną na całe szczęście nic to nie wyszło. Ale ja mówię o ONZ-cie. Wtedy ONZ-owi zarzucały Stany Zjednoczone i słusznie to, że jest, że skręca w kierunku lewactwa rosyjskiego rytu. I tak się stało. Znaczy w tej chwili ONZ jest tak bardzo lewackie, jak można sobie tylko wyobrazić. Niedawno w Nairobi odbył się spęd ONZ-owski. Już nie pamiętam na temat rodziny. W każdym razie polscy uczestnicy też tam coś, z czymś się nie zgodzili, z tymi konkluzjami tego szczytu, bo to są tak lewackie, że to w głowie się nie mieści. A więc od czasów mojej młodości ta organizacja, ten ONZ coraz bardziej stacza się na pozycje lewackie. W tej chwili myślę, że jest już nimi przesiąknięta. A czy to jest równoznaczne z żydowskimi? Podejrzewam, że tak, ale to jest akurat, nie wiem, czy to jest obojętne, raczej nie, a natomiast, lewakami, lewactwo programowali zawsze Żydzi, zawsze byli w czołówce komunizmu i socjalizmu i niestety zainfekowali ogromną masę ludzi na całym świecie. Efekt tego jest taki, że w tej chwili ONZ jest po prostu lewackie do gruntu, do szpiku kości. I teraz cytuję literę tego artykułu z dnia 26 stycznia. Przyjęta przez ONZ wykładnia prawa międzynarodowego może uniemożliwić odsyłanie do krajów pochodzenia osób, których życie jest zagrożone ze względu na zmiany temperatury. Posłuchajcie Państwo. Życie jest zagrożone ze względu na zmiany temperatury. Co to może oznaczać? Jeśli na przykład Nigeryjczyk, mieszkaniec centralnej Afryki, a przyjedzie do Polski i powie, wiecie co, ja tam nie mogę wytrzymać, tam jest za gorąco. Tam już się stało za gorąco, zrobiło za gorąco. Ja żądam azylu. Ja żądam o uznania mnie za migranta klimatycznego. No to jeśli będzie taka wykładnia prawa międzynarodowego, która uniemożliwi nam odmówienie mu, to wiecie Państwo, co się stanie? To w ciągu 3 lat my biali staniemy się mniejszością we własnym kraju. Dobra, i cytuję dalej. Wielkimi czcionkami napisane. Państwo, które odeśle kogoś do kraju, gdzie jego życie będzie zagrożone ze względu na kryzys klimatyczny, będzie naruszało swoje zobowiązania wynikające z praw człowieka? To jest pytanie oczywiście, ale pytanie retoryczne. Skarga obywatela, i tu się powołują na konkretną rzecz, skarga obywatela Kiribati, to jest państewko takie na wyspach na Pacyfiku, Kiribati Tiotoleja wpłynęła do Komitetu Praw Człowieka OHCHR po tym, jak w 2015 roku został on deportowany z Nowej Zelandii. To Taitata, jakiś tam ten człowiek, który się tak nazywa, domagał się objęcia go międzynarodową ochroną, powołując się na zagrożenie swojego prawa do życia. Dowodził mianowicie, że Tarawa Południowa, z której pochodzi, czyli jakaś tam wyspa, w związku z podnoszeniem się poziomu morza stanie się niezdatna do zamieszkania w ciągu 10-15 lat. No i tutaj piszą o tym, że mieszczące się na kilkudziesięciu wyspach na oceanie spokojne państwo Kiribati jest jednym z najniżej położonych państw świata i zaliczane jest do najbardziej narażonych na skutki zmian klimatycznych. Przede wszystkim na zalanie przez podnoszące się wody oceaniczne. ONZ-owski komitet przychylił się do decyzji nowozelandzkiego sądu, który odmówił mu ochrony. Na razie. Wskazując, że przy horyzoncie czasowym przekraczającym dekadę trudno mówić o bezpośrednim zagrożeniu. Komitet przyjmuje twierdzenie wnioskodawcy, jest prawdopodobne, wnioskodawcy, że wzrost poziomu morza spowoduje, że Republika Kiribati stanie się niezdatna do życia. Odnotowuje jednak zarazem, że perspektywa 10-15 lat, o której pisze wnioskodawca, może pozwolić Republice Kiribati na podjęcie działań zapobiegawczych z pomocą społeczności międzynarodowej, które pozwolą na ochronę i tam, gdzie jest to konieczne, przesiedlenie jej ludności. Czytamy w orzeczeniu tego Trybunału, tego OHCHR. Nie wiem, nie znam i mam ich. Co to jest? Na pewno coś bardzo ważnego, co na pewno nam sprawi dużo kłopotów w przyszłości. I podtytuł: droga do składania skarg w przyszłości została otwarta. W swoim stanowisku OHCHR, czyli ten organ ONZ-u, przyznaje jednak zarazem, że efekty zmian klimatycznych mogą narażać jednostki na naruszenie ich praw. Rozumiecie? Mogą narażać jednostki na naruszenie ich praw. I w takich przypadkach ubiegających się o ochronę powinna obejmować zasada niewydalania. Taka jak w przypadkach spraw dotyczących osób prześladowanych. Słyszycie to, co ja czytam? W ocenie wielu komentatorów stanowisko to może otworzyć drogę skargom kolejnych osób, których życie jest zagrożone przez kryzys klimatyczny. Dwóch członków komitetu wydało zdanie odrębne, popierające skargę tego kretyna. I teraz cytuję dalej. Podtytuł: dziś ekstremalne zjawiska pogodowe to nie powód do ucieczki. Dziś. Komitet Praw Człowieka stanowi instancję kontrolną w zakresie przestrzegania postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Czy Państwo słyszycie tą grozę płynącą z tego zdania? Jego orzeczenia nie są dla państw formalnie wiążące, ale stanowią ważne źródło interpretacji prawa międzynarodowego i stanowi dla państw sygnał, jakie rozumienie prawa do życia mogą przyjąć międzynarodowe instytucje w odniesieniu do migrantów klimatycznych w przyszłości. Słyszycie, co ja czytam? Mnie ciarki po plecach przychodzą. Za ważny precedens werdykt komitetu uznało w stanowisku Amnesty International. Amnesty International, czyli największe sukinsyny, jakie istnieją na świecie. Oznacza on, ci z AI mówią, oznacza on, że państwo, które odeśle kogoś do kraju, gdzie jego życie będzie zagrożone ze względu na kryzys klimatyczny, będzie naruszało swoje zobowiązania wynikające z praw człowieka. Rozumiecie to? Podkreśliła przedstawicielka organizacji, czyli AI, Kate Schutze. Jak dodała, los mieszkańców Wysp Pacyfiku, które utrzymują się zaledwie metr lub dwa nad poziomem morza, stanowi balon próbny dla wszystkich przyszłych migrantów politycznych. I dalej. Wielkimi czcionkami. Efekty zmian klimatycznych mogą narażać jednostki na naruszenie ich praw i w takich przypadkach ubiegających się o ochronę powinna obejmować zasada niewydalania. To jest szaleństwo. To jest po prostu droga do szaleństwa. Cytuję dalej. Do tej pory osoby, które uciekają ze swoich miejsc zamieszkania ze względu na zmiany lub ekstremalne zjawiska pogodowe związane z kryzysem klimatycznym, nie dysponowały formalną podstawą, aby ubiegać się o ochronę międzynarodową. Organizacje zajmujące się tego typu ruchami ludności w ślad za Międzynarodową Organizacją do Spraw Migracji podkreślają zazwyczaj, że ludzie uciekający przed katastrofami naturalnymi najczęściej nie opuszczają swoich państw. I to się skończy. Zwracają uwagę, że czynniki związane ze zmianami klimatycznymi rzadko kiedy da się wyodrębnić jako przyczynę migracji. Często są one ściśle powiązane między innymi z politycznymi, społeczno-gospodarczymi czy związanymi z konfliktami. Wskazują też, że w związku z tymi komplikacjami paradoksalnie próba poprawy prawno międzynarodowego umocowania migrantów klimatycznych grozi wykluczeniem pewnych grup z prawa do ochrony oraz osłabieniem statusu uchodźców. Co za sukinsyny. Znaczy, to jest Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji, oczywiście w ramach ONZ-u. A powiedzenie o nich sukinsyny to przecież jest Międzynarodowa Organizacja, oczywiście o Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji. Mówienie o nich sukinsyny to jest bardzo delikatne sformułowanie. I teraz cytuję. Za 30 lat zmienić miejsce na mieszkania chce 200 milionów osób. Jeśli jednak górę wezmą, cytuję, weźmie wykładnia tej organizacji, czyli tej Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, która zakaże państwom odsyłania części migrantów klimatycznych do państw pochodzenia, może być to ważnym wyzwaniem dla państw, do których zmierzać będą w przyszłości największe potoki migracji z krajów objętych kryzysem klimatycznym. Według różnych szacunków konieczność zmiany miejsca mieszkania ze względu na uwarunkowania klimatyczne może dotyczyć w perspektywie 50 roku co najmniej 200 milionów ludzi, przy czym do największych źródeł tego typu ruchu migracyjnych należy będzie Afryka Saharyjska. Według Banku Światowego porzucić swoje domy będzie musiało ponad 80 milionów osób z tego regionu. Musiało. Rozumiecie Państwo to słowo? Musiało. Nie mogło, tylko musiało. Jednym z możliwych efektów włączenia praw tej grupy emigrantów do kanonu praw człowieka może być powrót dyskusji na temat kwot imigracyjnych ponadnarodowych systemów azylowych w Europie. Rozumiecie Państwo? W Europie, bo tu chodzi o Europę. 200 milionów w Europie, czyli połowa stanu Europy w tej chwili. Rozumiecie Państwo, o czym mówimy? O zniszczeniu Europy, o zniszczeniu białej Europy. Dla mnie, nie jak to Państwo, pewnie nie, bo wy jesteście Europejczykami, jesteście w ogóle wspaniali. Natomiast jestem taki, jak jestem i dla mnie biała siła, biali ludzie stanowią do pewnego stopnia u siebie, tutaj w Europie, pewną wartość. Natomiast myślę, że jestem wyjątkiem, ponieważ zdecydowana większość państwa jest postępowa i tak dalej. I uważacie, że tak nie być nie powinno. To ja wam odpowiem tak. Całe szczęście, że ja niedługo umrę. Całe szczęście. Bo nie będę oglądał sytuacji, która w tej chwili ma miejsce w Szwecji. Ale na mniejszą skalę. Teraz ma miejsce w Szwecji, bo na większą skalę będzie miała miejsce w Polsce za 10-15 lat. Ale mnie już na całe szczęście nie będzie. Ja nie będę musiał tego oglądać. Natomiast wy, owszem, jeśli się temu nie przeciwstawicie, to będziecie nie tylko musieli to oglądać. Poczujecie to na własnej skórze. Wasze dzieci i wasze wnuki będą mieszkały. Nie wiem, czy to już będzie Polska, czy będzie biała Polska, ale na pewno to nie będzie biała. Kraj Polaków, białych Polan, na pewno nie. A widzicie, jaką przyszłość nam szykują te sukinsyny czerwone? Najczęściej żydowskiej maści? Wyobrażacie sobie, co się będzie działo? Ta historia z BlackRockiem to jest przygrywka do tego. To jest to, o czym teraz mówię. Te 200 milionów powinno Państwu coś powiedzieć. 200 milionów. A czy wy myślicie, że to się tego nie przeprowadzą? Tego prawa do tego. Znaczy, że nie sprowadzą te lewackie dupki, te lewackie świnie, mówiąc wprost, tego prawa, aby ci migranci byli objęci prawami człowieka? Tak, oczywiście, że tak. A to, że my nie będziemy mieli żadnych praw, a kogo to obchodzi? My będziemy białymi mężczyznami, a w dodatku nie daj Panie Boże katolikami, czyli ludźmi, którzy będą ludźmi czwartego albo piątego sortu. Dobrze Wam z tym? Radzę to przemyśleć. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.